Witam, 15 stycznia 2015 roku, trochę minut po 20. Zaczynamy prawniczkę, jak zwykle w czwartek. Mówi do Was Becia. Zawsze, ta sama Becia, zawsze w czwartek i nie wiem, czy zawsze prawniczek, póki co prawniczek. To drugi odcinek w tym roku. I chciałam poruszyć kilka kwestii, które ostatnio nasunęły mi się w głowie. Pierwszą kwestią jest antykoncepcja. A dokładniej pigułki, które zostały ostatnio wprowadzone do obrotu bez recepty w naszym kochanym kraju polskim. I to jeszcze nie jest najgorsze, że zostało wprowadzone. Najgorsze jest to, że Unia Europejska nakazała wprowadzić. I niby tam jest powiedziane, że jak chcesz to wprowadzić, nie chcesz to nie wprowadzić, ale ogólnie to daj kobiecie wybór. Żeby nie było, ja jestem za tym, żeby dawać kobiecie wybór i nie znam historii wszystkich kobiet, które biorą wczesnoporonne tabletki. Nigdy ich nie poznam, więc nie czuję się kompetentna do tego, żeby oceniać postępowanie takich kobiet. I fajnie by było, gdyby kobieta miała wybór. Niewątpliwie. Ja jestem wolnościowcem i daję tyle wyboru, ile się da zawsze. Aczkolwiek, mimo że kiedyś sama brałam takie tabletki, zdarzyło mi się wziąć kilka w swoim życiu, to na chwilę obecną nigdy bym nie wzięła. I już jestem mądra na tyle, żeby wiedzieć, że dziecko to jest błogosławieństwo i bym nie chciała go usunąć. Ale rozumiem, że jak się ma 15 lat, albo 17 lat, albo 16 lat i się trochę nierozważnie wybiera partnerów i trochę nierozważnie uprawia się z nimi seks, i trochę nierozważnie się dowiaduje dzień przed 16 urodzinami albo 15 urodzinami, że jest się w ciąży, to ja rozumiem, że to może być ten czas, kiedy kobieta zapragnie mieć wczesnoporonną tabletkę. Odnośnie tego, czy jest to aborcja, czy nie jest aborcja, to znalazłam sobie artykuł Grzegorza Południewskiego. Artykuł jest w WP i wypowiada się dr Grzegorz Południewski i mówi tak, że jest to jedyna metoda, by uniknąć ryzyka niechcianej ciąży. Stosuje się je po niezabezpieczonym stosunku lub kiedy antykoncepcja zawiodła. Pigułka dzień po nie ma nic wspólnego z aborcją i tyle. W przypadku niezabezpieczonego stosunku, pęknięcia prezerwatywa, a także gwałtu, można zapobiec niechcianej ciąży, stosując tak zwaną antykoncepcję awaryjną, czyli dzień po. Metoda zabezpieczenia się, a raczej unikania ciąży po stosunku, stosowana jest w sytuacjach szczególnych. Na rynku obok mechanicznych, chemicznych i hormonalnych środków antykoncepcji funkcjonuje także tabletka 72 godziny po. Jest legalną formą antykoncepcji, ale nie powinno być stosowane jako jej zastępstwo, a raczej ostatnia deska ratunku. Zawsze istotny jest czas, jaki upłynął od niezabezpieczonego współżycia. Im później zastosowana antykoncepcja, tym efekt mniej pewny. Do 3 dni można stosować preparat Escapel lub Postinor Duo. To jest pigułka zawierająca dużą dawkę hormonów, która może wywołać po połknięciu nudności, a nawet wymioty. Jeżeli wystąpią one do 3 godzin po połknięciu tabletki, należy przyjąć następną dodatkowo. Kosztują około 50 do 60 zł, nie podlegają refundacji. Chociaż tyle. Zwiększone dawki zwykłych preparatów, tych są wymienione jakieś nazwy, najpóźniej do 120 godzin trzeba zażyć 4 tabletki naraz. Stediril, Gravistat, Minidiston i Rigevidon. Po 12 godzinach od puknięcia pierwszej dawki trzeba wziąć znowu 4 tabletki. To tak zwana metoda Juspe. Do stosowania wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Działanie jest podobne do tabletek awaryjnych, ale można odczuć więcej skutków ubocznych, bóle głowy i mdłości. Tych środków nie powinny przyjmować kobiety z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Do 5 dni, czyli 120 godzin po stosunku, można zastosować preparat Elawan. Działa podobnie jak inne hormonalne metody antykoncepcji po stosunku, jednak efekt utrzymuje się dłużej, bo do 120 godzin po niezabezpieczonym współżyciu. Na razie tabletkę można uzyskać tylko na receptę od lekarza. Jej cena to około 120 zł. Do 4 tygodni po poprzedniej miesiączce stosowana jest pigułka hamująca działanie hormonów związanych z ciążą, powodujące krwawienie, mikroporonienie. Ta metoda jest niedostępna w Polsce. I nie wiem, czy nie będzie dostępna, bo skoro idziemy tak daleko, że no umożliwiamy, tak jak dziewczyna ma niezabezpieczony stosunek, tak, taka nastolatka, to dla niej pójście do ginekologa, to są tam dodatkowe pieniądze, albo wstyd, albo coś, i ona nie chce mówić, że służyła, bo jest na to za młoda, bla. I to jednak dużo zachodu jest. A tak sobie idzie po prostu do apteki i kupuje taką tabletkę. I może faktycznie dla niej jest lepiej, ale to, że dziecko ponosi tego konsekwencje, to ja już teraz wiem, że to jest złe. Jeśli była na tyle głupia, żeby sobie sypiać z kim popadnie, to jest jej problem. Jeśli jej dziecko nie da radości, to niech go urodzi i odda rodzinie zastępczej, która będzie miała z tego radość. Ale zabijanie płodu tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam sobie poszaleć i nie pomyślałam o konsekwencjach, uważam za złe. Mimo, że naprawdę jestem z dużą dozą wyrozumiałości podchodzę do takich ludzi, jak jestem wyrozumiała, no to jednak coś za coś, tak? Poza tym, co to jest dla mnie za wytłumaczenie, że ja się nie zabezpieczyłam przed stosunkiem? Jak mam 16 lat, to powinna być pierwsza rzecz, o której myślę, jeśli w ogóle chce mi się z kimś sypiać. No to, że prezerwatywa pękła, to jest, no to już może być jakiś powód, tak, żeby sobie wziąć taką tabletkę, ale że się nie zabezpieczyłam, to o czym myśli 16-latka idąca do łóżka? Albo w ogóle czy myśli? W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zdecydowała, że środki antykoncepcji awaryjnej, jak to się ładnie nazywa, o nazwie L1, mogą być dostępne w krajach Unii Europejskiej bez recepty. Decyzję w sprawie sposobu sprzedaży L1 podjęła na podstawie wydanej 21 listopada 2014 roku rekomendacji Europejskiej Agencji do Spraw Leków, EMA. Agencja wyjaśniła, że pigułki te mogą być stosowane bezpiecznie i skutecznie bez potrzeby uzyskania recepty. Na czym polega działanie tego typu pigułek? Odpowiada dalej doktor. Więc oczywiście poza mdłościami, jakimiś tam bólami głowy, ewentualnie trochę lekkimi bólami brzucha, może to nie ma konsekwencji na tą chwilę, kiedy się tą tabletkę przyjmuje. Ale to wcale nie oznacza, że ta pigułka nie ma wpływu później na rozwój hormonalny takiej osoby, takiej kobiety, dziewczyny. Czym młodsza, tym gorzej to przyjmuje. Nie wiadomo, czy nie ma to wpływu na późniejsze chęci zajścia w ciążę. Myślę, że jak będziesz przyjmowała te tabletki codziennie, no to w końcu pozbawisz swojego ciała możliwości zachodzenia w ciąży w ogóle. Wtedy, kiedy będziesz już na tyle dojrzała, że będziesz chciała załakładać rodzinę i mieć wtedy dzieci. Czytałam nawet kiedyś taki artykuł, czy oglądałam filmik na YouTubie o kobiecie uzależnionej od popełniania, od dopuszczenia aborcji. Że zachodziła w ciążę tylko i wyłącznie po to, żeby iść i dokonywać aborcji, była od tego uzależniona. Nie pamiętam, czy ona miała męża i mąż ją tak zapłatnią obficie, czy ona po prostu sypiała z kim popadnie tylko i wyłącznie po to, żeby zajść w ciążę i sobie usnąć. Wydaje mi się, że ona miała męża i że ona mężowi nigdy nie powiedziała o tym, że ona usuwa te dzieci, ale tam z tego co pamiętam, to dochodziło do kilkadziesiąt aborcji przez całe swoje życie dokonała na sobie oczywiście. I to mnie przeraziło strasznie. I z tego co pamiętam z tego artykułu, ja go odszukam, ewentualnie wrócę do tego w przyszłym odcinku albo dam linka w komentarzach. Z tego co pamiętam, to ona w pewnym momencie doszła do tego, że jednak chce mieć dzieci i nawet urodziła kilkoro. Ale nie wiem, jak ona żyła z tym. W sensie takim, że jak ktoś nie chce mieć dzieci, no to nie chce mieć dzieci, to niech sobie idzie i popełnia te aborcje. No ale zabić, nawet niech to będzie kilka płodów dzieci w sobie, a później rodzić i później patrzeć na nie, jak one dojrzewają i się zastanawiać, że tamtym nie dałam szansy na to, żeby się tak rozwijały, żeby chodziły do szkoły, żeby się biły, żeby grały w piłkę. Nie wiem, dziwne to jest. Ale to był, pamiętam, ciekawy artykuł, czy tam ciekawy filmik. I warto do tego wrócić, bo psychika takich osób, no, fascynujące to złe słowo, bo to będzie tak, że ja ją popieram, ja jej absolutnie nie popieram, ale no, ale to jest coś, nad czym można robić badania. Co taką kobietę, co ją motywowało do takiego postępowania, co ją popychało do takiego postępowania, to ciekawe. Mnie ciekawi przynajmniej. Pigułka dzień po, mówi dr Grzegorz Południewski, nie ma nic wspólnego z aborcją. Tak mówi. Główny mechanizm jej działania to po prostu hamowanie owulacji. Ten preparat należy do tej samej grupy leków, co środki wczesnoporonne, ale nie ma takiego działania. Aby mówić o aborcji, musi dojść do zapłodnienia. I to jest główny argument, którego używają naukowcy w Polsce i nie tylko, odnośnie właśnie pigułki dzień po. Może się nazywa wczesnoporonna, tak naprawdę, bo żeby doszło do zapłodnienia, to musi trochę minąć w organizmie. W sensie nawet jak się tam jakiś plemnik przebije i wejdzie już tam, gdzie trzeba, w ciało kobiety, to i tak jej nie zapłodnie od razu. Tylko mija jakiś czas i dopiero wtedy dochodzi do zapłodnienia. I używając tą tabletkę, ja nie wiem, czy to jest akurat 72 godziny po tym, jak się plemik tam przebije, czy jest to szybciej, no ale ogólnie założenie jest takie, że jak weźmiesz tą tabletkę od razu po stosunku, to po prostu ten plemnik, który się tam przebił przez ciebie, obumiera i nigdy nie dochodzi do zapłodnienia, więc nie mam mowy o tym, że zabija się jakieś dziecko, bo to jest tak po prostu, jakbyś w onanizacji stracił swoją spermę i ona się nie przyczyniła do tego, że ktoś został zapłodniony, tak? To jest główny argument, którego używają. Pigułka dzień po zawiera jednorazową dawkę hormonów, kilkakrotnie większą od tej obecnej w pojedynczej tabletce antykoncepcyjnej. Stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza, chroni przed nieplanowaną ciążą. Na przyjęcie tabletki mamy 72 godziny, tymczasem od stosunku do momentu, kiedy dochodzi do ciąży, czyli zagnieżdżenia się komórki jajowej w ścianie macicy, może minąć nawet ponad tydzień. Ja się nie znam na tym na tyle, żeby tak wiedzieć, ale jak słuchają nas jacyś lekarze, to niech to sprostują od razu. Preparat L1 służy do stosowania jako antykoncepcja po stosunku. Jego efekt działania jest dobry. Tylko 2,1% niepowodzeń w przypadku przyjęcia po 120 godzinach, a w ciągu pierwszej doby tylko 0,9%. Skuteczność tej konkretnej pigułki rekomendowanej przez Europejską Agencję do Spraw Leków jest bardzo wysoka, a działanie uboczne małe. Główny mechanizm działania L1 to hamowanie owulacji i opóźnienie jej do 6-7 dni od przyjęcia. Niemal gwarantuje to uniemożliwienie zapłodnienia przez plemnik. Dodatkowo opóźnione jest przesuwanie się komórki jajowej do macicy i zmieniana jest śluzówka macicy. Podsumowując, uzyskujemy bardzo dobry efekt antykoncepcji. To po co w ogóle brać antykoncepcję? Po co się katować? Bardzo dużo kobiet na antykoncepcję reaguje źle. Antykoncepcja zatrzymuje wodę w organizmie, jesteś napuchnięty, jesteś zmęczony, jesteś cały obolały, obolała się znaczy, i niektóre tak samo przez pierwsze 2 tygodnie od zaczęcia stosowania też mają wymioty i bóle głowy i parę innych jeszcze skutków ubocznych, więc po co w ogóle, skoro można wziąć taką pigułkę po stosunku i nie z głowy. Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej bez recepty są także inne środki. Na receptę dostępne są w Chorwacji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce. Z kolei na Malcie w ogóle nie są sprzedawane takie leki jak Norlevo, Levonel i Postinor. Ja brałam Postinor i uważam, że zdecydowanie to jest wczesnoporonne. Wymienione preparaty są zupełnie innej konstrukcji, zawierają dużą dawką progestagenu, który działa podobnie, hamuje owulację, jednak słabiej niż Elawan. W ogóle, co to jest, że jakaś komisja, przypuszczalnie po wzięciu łapówki, promuje tylko jeden lek i zachęca do tego, i tylko jeden lek pozwala sprzedawać bez recepty? No to skoro już chcemy dopuszczać do tego, żebyś te młódki chodziły do łóżka z kimś co mi, żeby sobie zabijały dzieci wtedy, kiedy im się podoba, to czy tam nie zabijały, czy nie dopuszczały do zapłodnienia, tak, do stworzenia nowego życia, no to niech sobie kupują jakieś chcą. Szczególnie, że Postinor jest dużo tańszy niż 60 zł. Był przynajmniej. Ten konkretny preparat zawiera antyprogestagen, nową substancję działającą jak antyhormon. Został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej w 2009 roku. Substancja czynna preparatu łączy się z receptorami progesteronu, hormonu, który wpływa na wystąpienie owulacji i przygotowanie wysiłki macicy do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. Działając na receptory progesteronowe, preparat zapobiega ciąży, głównie hamując owulację lub opóźniając ją. Efekt jest wystarczająco długi, aby plemniki straciły zdolność zapłodnienia. Pigułka ma mniej ubocznych działań niż inne preparaty. A wiecie, co jeszcze ma mniej ubocznych działań? Powstrzymanie się od seksu, jak nie chcesz mieć dzieci. Nie obawia się pan, że w Polsce, gdzie legalna aborcja jest zakazana, a dostęp do antykoncepcji ograniczony przez wiele czynników, pigułka dzień po będzie nadużywana? Bardzo dobre pytanie zada pani redaktor. Tabletki są bezpieczne. Pamiętać jednak trzeba, że kobieta może je stosować najwyżej 2 razy w ciągu jednego cyklu. Co to w ogóle znaczy? W Polsce do tej pory tabletki tego typu były marginalną metodą przeciwdziałania ciąży. Około 4-6% Polaków. No, to jestem w stanie uwierzyć. W krajach, gdzie antykoncepcja po stosunku dostępna jest bez recepty, znacząco spada liczba legalnych i nielegalnych aborcji u młodych kobiet. Są pomocne dla ofiar gwałtu, korzystają z nich także kobiety, które zawiodły prezerwatywy. Ta antykoncepcja stosowana tylko w sytuacjach awaryjnych, której nie powinno się stosować jako stałego sposobu zapobiegania ciąży. Skoro są takie bezpieczne i nie mają skutków ubocznych, to why? Dobór metody jest zawsze indywidualny. Istotne jest, aby oprócz skuteczności i bezpieczeństwa zapewniała kobiecie także wygodę stosowania oraz dopasowanie do stylu życia. Dopasowanie do stylu życia? To bardzo dobrze tolerowany lek. Jest stosowany w dużych dawkach u osób, które leczą się na przykład na mięśniaki. Obserwując tę grupę osób, widać, że żadnych powikłań czy komplikacji nie ma. No, chemia pomaga na nowotwór, ale to wcale nie oznacza, że każdy powinien przyjmować chemię. Szczególnie, że nie zawsze pomaga. Po prostu, jak Unia Europejska, która widzi, że wszędzie zalewają nas ludzie z Indii i Muzuły i nie tylko, i że nie bardzo już wiadomo, jak z nimi walczyć, bo te kraje, które dopuściły ich do zamieszkania u siebie, nie bardzo wiedzą, jak sobie radzić, gdzie muzuły idą i zabijają w szkołach, w kościołach, demolują wszystko. Można namawiać młodych ludzi do tego, żeby stosowali wczesnoporonne, czy tam dzień po, tabletki, kiedy my się musimy rozmnażać, kiedy Europa musi zacząć działać w końcu, no i przeciwstawiać się zalewaniu przez obcokrajowców. Dlaczego na przykład u muzułów i w Indiach się nie stosuje takich tabletek? Dlaczego ich się nie uczy? Dlaczego to Unia Europejska dopuszcza takie leki? a nie jakiś tam, nie wiem, indyjski instytut zdrowia? Dlaczego u nich nie? No pomijam w Azji chore kraje, które każą zabijać każde drugie dziecko. No to jest już chore. No ale to jest namawianie wręcz, dopuszczanie taką ustawą tabletek do użytku, to jest po prostu namawianie młodych kobiet do tego, żeby sobie żyły swawolnie i robiły co chciały, a później jak im się zdarzy wpadka, to no to żeby brały sobie takie tabletki. Ale co to w ogóle znaczy? Niech mi to ktoś wytłumaczy, że najwyżej dwa razy w ciągu jednego cyklu. Co to jest cykl? Cykl to jest od miesiączki do miesiączki? Ja nie wiem za bardzo. Czy to jest to, czy nie jest to? Przychodzą kobiety, jest Agnesa, Izeris i Dorota. Niech one się wypowiedzą na czacie, albo niech zadzwonią i powiedzą, co one myślą o tym, co Unia Europejska robi z naszymi, nie wiem, córkami, bo to my to już może jesteśmy, no nie powiem, że za stare, bo się obrazicie, ale może jesteśmy już w takim wieku, że no, że jakby nam się przytrafiło dziecko, w cudzysłowie przytrafiło dziecko, no to niekoniecznie byśmy szukały na gwałt apteki, tylko i wyłącznie po to, żeby się go pozbyć. Więc to dotyczy, nie wiem, chyba nastolatek, no. Chyba już takie kobiety w przedziale 30-40 lat, to no, przynajmniej większość, tak, z takich nie jest jakby chętna, żeby tak sobie balować i sypiać z kim popadnie. Chociaż to też różnie bywa i w zależności od tego, na jakim środowisku oprzeć swoje badania, to i statystyki wychodzą różnie. No ale ogólnie to chyba właśnie dotyczy no, takich młódek, naprawdę. Marcin mówi, bez przesadyzmu nie zabranianie i zachęcanie to nie jest jedno i to samo. No to może nie jest zachęcanie, ale to jest ułatwianie, tak? A wszystko, co jest ułatwieniem, to dla mnie jest jednak trochę zachęceniem. I Zarys mówi, że 72 po to nie tabletka wczesnoporonna. No tak, ja ją tak nazywam, bo mimo, że nie doszło wtedy do zapłodnienia i nie można mówić o poronieniu, to ja ją tak nazywam, żeby nazwać po prostu rzeczy po imieniu. Dla mnie to jest niedopuszczanie do zapłodnienia czy zabijanie płodu, no to jest trochę to samo, no, dla mnie osobiście. Marcin mówi, ja nie zabraniam nikomu czcić Allaha, czy to znaczy, że do tego zachęcam? Nie. Nie, ale to chyba złe porównanie. I Zarys mówi, i tak żyją swawolnie, więc co za różnica? No więc taka różnica, że coraz więcej ich będzie żyło swawolnie i no ja nie wiem, czy to jest takie okej. Okay. W sensie, że myślę, że dużo więcej cierpienia przyniesie takiej młodej matce wtedy, kiedy prezerwatywa zawiedzie i taka tabletka zawiedzie, albo że będzie musiała iść usunąć to dziecko. No to jest jednak, o ile wzięcie takiej tabletki, to może niekoniecznie się zastanawia nad tym, co ona robi, ale już pójście i wyciągnięcie szczypcami tego dziecka ze swojego organizmu, no to jest już jednak ciężka decyzja. Szczególnie dla nastek, które po prostu chciały się zabawić. Wypiły trochę za dużo, poseksiły się trochę za dużo, chciały się zabawić, a później muszą iść i usunąć dziecko z różnych powodów, tak? Bo nie są na to gotowe. Dorota mówi, że z mężem też można wpaść, jak się nie planuje dziecka. No oczywiście, że można wpaść, ale no jak jesteś z mężem i macie jakieś tam dochody, macie gdzie mieszkać, no to jest dla tego dziecka o wiele łatwiej później, wam jest o wiele łatwiej w wychowaniu, niż takiej nastce, która nie skończyła jeszcze szkoły, która jest na utrzymaniu rodziców, której zapewne ojciec tego dziecka nie jest w stanie utrzymać jej i tego dziecka i zapewne, może nie zapewne, no ale w wielu przypadkach nawet nie będzie chciał mieć nic wspólnego z tą dziewczyną. Albo jeszcze w jakichś tam przypadkach w ogóle się o tym nigdy nie dowie, bo to była jednorazowa sprawa w kibelku na dyskotece. I że 50-letnim kobietkom też się może zdarzyć. No ja myślę, że jak 50-tka zachodzi w ciąży, to się akurat cieszy, bo to jest tak rzadkie, że ja bym się cieszyła, no. Szczególnie, że gdybym ja w wieku 50 lat była jeszcze w stanie zajść w ciążę, to musiałabym niesamowicie młodo wyglądać, być niesamowicie jurna. No przecież musiałabym być zajebistą 50-latką, żeby w tym wieku zajść w ciążę. No to dalej mówi, że w mojej logice to oznacza, że prezerwatywy są wczesnoporonne, bo zapobiegają zapłodnieniu. Ja mówię tutaj bardziej o tym, jak chemia, którą się stosuje, bo te hormony to też przecież nie jest normalne. Organizm ma tyle hormonów, ile potrzebuje i branie wszystkich dodatkowych to jest zrobienie mu coś nie halo. I o ile prezerwatywy oczywiście zapobiegają zapłodnieniu, to w żaden sposób nie działają negatywnie na organizm kobiety. A mi głównie o to chodzi. No, że to jak używasz prezerwatywy, to w żaden sposób nie wpływa później to na twoje życie tak, że możesz już nigdy nie móc zajść w ciążę. Albo cię to nie przyzwyczaja do tego, że po każdym razie będziesz brała taką tabletkę. Po trzecie, zapobiega różnym chorobom, które w obecnych czasach są bardzo popularne. Tam HIV to może niekoniecznie jest jakiś strasznie popularny w obecnych czasach, no ale są różne rzeżączki, jakieś tam zapalenia, zakażenia, więc jak idziesz i sypiasz z kim popadnie, to prezerwatywa jest jak najbardziej wskazana, choćby po to, żeby nie wiem, nie mieć świerzbu. Izeris mówi, że aborcji się przeprowadza, już nikt szczypców nie używa. A inaczej się przeprowadza i nikt szczypców nie używa. A to ja nie wiem tego. I nigdy się nie chcę dowiedzieć tak naprawdę. Nie będę wchodziła w ten temat. Jak ktoś chce, to niech napisze w komentarzu, jak się teraz przeprowadza aborcję. Ja jestem za wrażliwa do takich rzeczy. Dorota mówi, że jeśli dobrze pamięta, to w niektórych przypadkach 72 po mają działanie wczesnoporonne, gdy zapobiegają zapłodnionej już komórce zagnieździć się w macicy. Może tak być. No ale tutaj z tego artykułu, który czytam, wynika, że tydzień czasu potrzeba. 5-6 dni do tego, żeby doszło do zapłodnienia, więc 72 godziny jest za mało. I Dorota mówi, a co utrzymanie ma do rzeczy, jeśli przyszli, nie doszli rodzice, nie chcą być rodzicami. No to, że nie chcesz być rodzicem, ale wcześniej nie robisz nic w tym kierunku, żeby do tego nie doszło, no to jak już jednak ci się zdarzy wpadka, to myślę, że z większą dozą prawdopodobieństwa będziesz chciała tą ciążę jednak kontynuować, a nie ją przerywać. Takie jest moje zdanie, że jak już jesteś w małżeństwie i no i masz tam jakieś warunki do utrzymania tego dziecka, to nawet jeśli tego nie planowałaś, to jednak przyzwyczajesz się do tego, że jesteś w ciąży, że widocznie tak miało być, że coś dobrego może z tego wyjść, no i bardziej się na to otworzysz. Na pewno bardziej niż jakaś piętnastka, która zaszła w ciążę z nieznajomym. Zeris potwierdza, że to zależy jaka tabletka. I coś tam, że jedna blokuje owulację, inna zagęszcza śluz. Dorota mówi, że wszystko ma dwie strony medalu. No oczywiście, że ma dwie strony medalu. I Marcin mówi, dajmy przecie ludziom decydować o tym, co ze sobą robią, a nie urzędnikom unijnym. No ale urzędnik unijny... Okej, no to skoro chcemy dać ludziom decydować, to może... Skoro jesteśmy katolickim krajem, który, nie wiem, tam w 85% jesteśmy katolickim krajem, gdzie Kościół katolicki nie popiera takich sposobów, No to może wypiszmy się z Unii Europejskiej, żeby żaden unijny urzędnik nie narzucał nam, że mamy w swoim kraju sprzedawać takie leki. I Zaris całkowicie się z tą zgadza, a ona mówi, anal lekarstwo na wszystko. Tudu! Prezerwatywy mogą zapobiegać zarażaniu się chorobami wenerycznymi od partnera seksualnego, Dorota mówi. No tak. I lubią pękać czasem, Izaris też mówi. Więc ja ci powiem, Izaris, że mi się zdarzyło raz, a używam często. Więc to też z tymi prezerwatywami pękającymi to... No nie wiem. Nie wiem, jakich ludzie używają, ale mi się zdarzyło raz. Dorota mówi, z drugiej strony to zawsze ciało obce i to mniej cielesne niż to ciało obce, która prezerwatywę otacza. No, że to, że mężczyźni nie lubią za bardzo, no to już jest zupełnie inna sprawa, nie? No ale widzisz, jak jesteś z mężem i się decydujecie na to, żeby ze sobą współżyć, w sensie albo nawet, no tak, no, że jesteś pewna, że on niczym cię na pewno nie zarazi, no ale nie chcecie mieć na razie dzieci, chcecie z tym poczekać z jakichś tam powodów, no to wtedy można się zdecydować na leczenie hormonalne i, no i zapobiegać temu, tak? Ja na chwilę obecną bym tego już nie robiła, bo na chwilę obecną jestem na etapie robienia wszystkiego, żeby zajść w ciąż. Ale tak jak mówię, nie znam historii każdego małżeństwa, każdej dziewczyny i tak dalej i nigdy nie poznam i nie jestem od tego, żeby osądzać. Więc jeśli ktoś nie jest gotowy na dzieci albo nie chce mieć dzieci z różnych powodów, no to niech sobie stosuje te wszystkie leki. Ja po prostu mówię, że nie podoba mi się, że narzuca się krajom w Unii Europejskiej dopuszczanie takich leków bez recepty. Nie podoba mi się to, że tylko jeden lek się promuje. No nie uwierzę, że wy nie widzicie, że coś musi jednak być z tą firmą i z tym jednym lekiem, że akurat ten jeden lek na 1000, które są dostępne na rynku, może być bez recepty, a cała reszta leków nie. No nie dziwi was to? Izaris mówi, jak ktoś nie chce dzieci, to niech uprawia seks z kozą. Izaris, proszę cię, już w tym to się z tobą nie zgodzę, a przynajmniej nie mogę tego zrobić na antenie. Dorota mówi, że otarcie i infekcje też mogą być konsekwencją użycia prezerwatywy. Wszystko może być konsekwencją wszystkiego. Źle wyprane majtki mogą być konsekwencją infekcji i uczuleń, więc wszystko może być. Nie da się tak osądzić prawdopodobieństwa dla każdej możliwej pary. No nie da się, dlatego ja mówię, że nie oceniam. Niech sobie każdy wedle swojego zamysłu robi. Aczkolwiek, no jak jesteś już w małżeństwie, czy w stałym związku, no to i uprawiacie seks, to jednak bierzecie pod uwagę to, że kiedyś może wam się przytrafić ciąża. No i to już jest w ogóle inne myślenie takie, no, że jesteście ze sobą, kochacie się i tak chcecie ze sobą zostać, a jak się przytrafia dziecko, no to jest okej dla was, może to nie jest jakiś najszczęśliwszy moment dla was, żeby to dziecko mieć, no ale jednak to jest dla was okej, no na pewno bardziej niż dla takiej szesnastki, która boi się powiedzieć swojej matce o tym, że ona zaszła w ciążę, bo nie dość dostanie, że uprawia seks, bo jest za młoda, nie wiadomo z kim, to jeszcze ta matka, nie wiem, stwierdzi, że ona nie będzie tego dziecka wychowywała i wyrzuca cię z domu. No to chyba każdy widzi tą różnicę, czy nie? No Dorota mówi, że zawsze można uprawiać seks z tą samą płcią, antykoncepcja 100%. Tak. To jest antykoncepcja 100%. Nieuprawianie seksu to jest antykoncepcja 100%. I to chyba wszystko, co jest antykoncepcją 100%. Izaris mówi, że seks i wymionka ma kozy, że to są jak dwa penisy, a Dorota mówi, że penis i wymię to zupełnie co innego i że nie widzi podobieństwa. Izaris się w końcu przyznała, że bredzi. Tak. Nie będę już czytała tego, co Izaris mówi. Nie. A Dorota mówi, że z wymienia wylatuje dłużej. Izaris mówi, że to jest jak zupełnie jak penis, bo wylatuje Ruszasz, ruszasz i na koniec wylatuje białe, a Dorota mówi, że z wymienia wylatuje dłużej. To zależy, jaki wymienia, jaki penis. Agnesa mówi, Becia, i wystarczyło właśnie to powiedzieć, żeby nie robić tego, co ciążę wywołuje, i tyle w tym temacie. No to nie jest do końca tyle w tym temacie, bo mnie nawet nie rusza to, że są takie tabletki dostępne bez recepty, ale rusza mnie to, że urzędnicy nam to narzucają, że kochana Unia Europejska, do której tyle osób chciało wejść i tyle miała dobrego nam przynieść, póki co nie za bardzo przynosi, to jest jedno, że nam narzuca rzeczy, które są, powinny być wbrew zasadom moralnym większości Polaków. O Polsce mówię, bo Zachód ma już trochę inną moralność, tak? Ale my jeszcze jesteśmy na etapie, no jednak, wysokiej moralności, ja mam takie zdanie. I nie rozumiem, dlaczego tak mało Polakom to przeszkadza. Tam ja czytałam, że są jakieś protesty w tym temacie i tak dalej, ale to jest dalej malusieńki odsetek ludzi, którzy się temu przeciwstawili, że urzędnicy narzucają takie rzeczy. Co będzie następne? Tutaj mówią, że to w przypadku gwałtu i tak dalej, no to na przypadek gwałtu to wynaleziono już sposób i jest legalna aborcja na przykład. Więc to też nie jest jakieś wytłumaczenie w tym temacie. I to, że się promuje tylko i wyłącznie jeden lek i że tylko jeden lek się dopuszcza. Dlaczego dopuszcza się tylko jeden lek? No, ja tego nie rozumiem za bardzo. Czy miała być audycja zupełnie o czymś innym i wyszła z tymi dziećmi? Może to dlatego, że ja dużo stosowałam różnych środków antykoncepcyjnych, które działały na mój organizm bezpośrednio, czyli coś więcej niż prezerwatywa. I teraz mam problemy z zejściem w ciążę. I strasznie mi to przeszkadza. I jakby patrząc z mojej perspektywy, chcę przekazać trochę tym młodym dziewczynom, które być może kiedyś usłyszą tę audycję, że oczywiście zabawa jest fajna, seks jest fajny, ale trzeba też pomyśleć o konsekwencjach, tak? I jeśli przytrafi ci się to dziecko już, no jeśli faktycznie nie jesteś w stanie go utrzymać, no to idź i się go pozbądź. Ale jeśli jest jakaś szansa, jakiś cień nadziei, że jesteś sobie w stanie z tym poradzić, to tego nie rób. Albo w ogóle tego nie rób, tylko idź i oddaj rodzinie zastępczej. Bo jest dużo kobiet, które nie mogą mieć dzieci, bo na przykład żyły tak, jak ja żyłam, albo z innych powodów, i bardzo by chciały mieć, nie? Więc jeśli ktoś ma ten dar i może zejść w ciążę, to niech się tym podzieli z innymi. Takie jest moje zdanie. Ja jestem obecnie na takim etapie, że się staram i nie mogę. I jest to dla mnie najbardziej przykrą rzeczą, jaka mi się teraz dzieje w życiu. No, tak myślę, że jest to najbardziej przykra rzecz, jaka mi się teraz dzieje w życiu. No i być może jeszcze będę miała kiedyś dzieci, w sensie jak, nie wiem, może to jest kwestia poukładania sobie jakoś bardziej życia, czy coś tam, ale no ale wiem, że to jest ciężkie dla kobiety, nie? A przecież ja też, będąc w wieku 14, 15 i 16 lat, no chyba nie brałam pod uwagę bycia matką, wychowywania dziecka, nie? W sensie nie myślałam takimi kategoriami, że strasznie chcę założyć rodzinę i być odpowiedzialną mamusią i kochającą żoną. No i wierzę, że mało która 14, 15 i 16 tak myśli. No tylko mówię, że teraz już jestem dużo, dużo starsza i ponoszę konsekwencje tego, co robiłam 15-20 lat temu. I to jest... Ja jestem dobrym przykładem, że czasem warto się zastanowić nad tym, z kim się idzie do łóżka i jakie konsekwencje mogą z tego wyjść. Agnesa mówi, że najpierw ludzie tworzą problemy, a potem narzekają, że trzeba zapobiegać. Tak. Dorota mówi, ja osobiście nie lubię być wrzucana do worka my Polacy, bo tak naprawdę wiele stereotypowo polskich cech moralnych zasad nie zgadza się z moim światopoglądem. I no oczywiście, no. Skoro dopuszczają jeden lek, to prawdopodobnie oznacza, że firma farmaceutyczna za to zapłaciła. No mówię właśnie, że musiałeś za tym pieniądze i to duże pieniądze. Więc skoro już koniecznie chcemy dopuszczać te leki do użycia, do aptek, no to przynajmniej zróbmy to tak, żeby wszyscy mogli na tym zarobić, a nie tylko jedna firma. Szczególnie, że zazwyczaj ta, która płaci najwięcej, ma najwięcej do ukrycia. I to, że to jest najbardziej bezpieczny lek i że najmniej ma skutków ubocznych, to ja w to nie wierzę. Dorota mnie pyta, dlaczego chce mieć dziecko. I mówi, że ona miała odwrotnie, w wieku 14-19 lat bardzo chciała mieć rodzinę, a potem się jej pozmieniało wszystko, łącznie z poglądami na ten temat. Więc czemu ja chcę mieć dziecko? Bo jestem już w takim wieku, że no nie powiem, że to ostatni dzwonek, bo to nigdy nic nie wiadomo, ale teraz jestem na takim etapie, w końcu jestem na takim etapie swojego życia, gdzie mam odpowiedniego partnera, gdzie mam mieszkanie, gdzie mam pracę, gdzie jestem w stanie zapewnić temu dziecku wszystko, co jemu jest potrzebne do tego, żeby być szczęśliwa. Wiem, że jestem w stanie strasznie to dziecko pokochać, strasznie się cieszyć z tego powodu i chcę mieć dużo dzieci. Nie to, że jedno dziecko. Ja bym chciała mieć tyle dzieci, żebym mogła rodzić rok po roku, dopóki jestem w stanie. I wiele osób mi powie, że nie wiem, co mówię, ale ja wiem, co mówię. I wychowałam już w swoim życiu trochę dzieci, w sensie takim, że się zajmowałam opieką wielu dzieci i w nocy, nie w nocy, wiem, jak to jest, jak się wstaje do dziecka, jak dziecko jest marudne, jak dziecko jest chore. No naprawdę przez wiele przeszłam, nie? I uważam, że jest to najpiękniejsze, co się może człowiekowi przydarzyć. Jak bierzesz to maleństwo w ramiona, to po prostu czujesz, że masz dla kogo żyć, nie? I że można zmienić ten świat właśnie w taki sposób, że będziesz wychowywał te dzieci. No, tak, żeby one były świadectwem dla innych, nie? Dorota się pyta, czy warto wydawać dzieci na taki świat. Tutaj przez ostatni miesiąc szukałam mojej piosenki. Kiedyś, dawno, dawno temu słyszałam taką piosenkę, później nie mogłam jej długo odnaleźć i w końcu ją odnalazłam jakimś tam cudem. To jest piosenka Poznajmy się, romantycy lekkich obyczajów to śpiewają. I tam jest jeden taki wers, który właśnie mówi o tym, że zmieńmy ten świat tak, abyśmy chcieli w nim pozostać, byśmy mogli w nim pozostać. Świat jest taki, jaki sami go tworzymy. Takie jest moje zdanie. I uważam, że jestem nawet w takim świecie w stanie wychować dzieci na bardzo porządnych ludzi, którzy mają zasady, którzy, no ja będę wychowywała dzieci w wierze, nie? I chcę wychować właśnie tak dzieci, dla których Bóg jest ważny i zasady Boże są ważne. I widzę, bo jakby obracam się w kręgu rodzin, które w ten sposób wychowują dzieci i im się to udaje. I te dzieci są, no są inne od reszty dzieci, z którymi mam kontakt, tak? Więc ja wiem, że nawet w tym świecie jesteśmy w stanie wychować cudownych ludzi. Zresztą dzisiaj zostałam zaproszona na randkę przez cudownego człowieka wychowywanego w cudowny sposób, który ma takie same poglądy jak ja i też chce mieć dużo dzieci i też zasady Boże są dla niego bardzo ważne, nie? I chodzę do zboru i patrzę na ludzi. Ja jestem protestantką, jeśli jeszcze nie wszyscy wiedzą, z kościoła ewangelicznego i tam naprawdę są ludzie, którym na tym zależy i którzy są gotowi wiele poświęcić i wiele zrobić, żeby ten świat był lepszy. Zresztą w kościele katolickim też jest dużo takich osób, w jakichś zaangażowanych, w jakieś grupki rekolekcje, kursy, które no, przyczyniają się do wzrastania tego morale i tych zasad wśród ludzi. Nawet jeśli ktoś nie wierzy w Boga, że w samą jakby, nie mówię o kościołach, nie, mówię o Bogu, że ktoś nie wierzy, że jest jakaś siła wyższa, która to wszystko stworzyła, to i tak to nie zmienia, że niczego jakby w zasadach, które powinny obowiązywać moralnego człowieka, nie? Nawet zakładając, że Pismo Święte to jest tak bzdur i że ten Jezus, o którym tam mowa, że on zmartwychwstał i tak dalej, to jest głupota, to jednak te zasady, które Pismo Święte przedstawia, są naprawdę bardzo mądre. I nawet jeśli ktoś ma to czytać jako książkę, Stary Testament to jest niezły kryminał, a Nowy Testament to jest właśnie taki kodeks zasad do dobrego życia. Więc nawet jeśli ktoś w to nie wierzy, to i tak warto od czasu do czasu wziąć sobie tą książkę do ręki i po prostu poczytać, co robić, żeby żyło nam się lepiej. I jak będziemy żyli wedle tych zasad, to ten świat przestanie być taki, że trzeba będzie zadawać pytania, czy warto wydawać dzieci na taki świat. Tylko zrobimy świat, który będzie gotowy na przyjmowanie naszych dzieci. I może wtedy na przykład Unia Europejska zacznie zachęcać do rozmnażania się, a nie ułatwiać pozbywanie się dzieci ze swoich organizmów. Eugenes się pyta, czy jestem żoną, czy siostrą Martina. Więc jestem byłą żoną Martina. I to tyle. A Eugenes, ja nie wiem, ja cię nie znam właściwie. Jesteś on, ona? Wnioskuję po niku, że on. I tutaj Dorota mówi, że zawsze istnieje to ryzyko bezwiednego kopiowania złych nawyków. Oczywiście, że istnieje, ale też może to jest powód, dla którego nie całe życie starałam się o to, żeby być matką, bo ja nie wyszłam z domu, gdzie mnie wychowano najlepiej, nie? I dużo musiałam sama nad sobą pracować, żeby dojść do takiego stanu, w którym jestem teraz. A teraz jestem już na etapie, kiedy ja wiem, że jestem w stanie dobrze wychować dzieci, nie? I że moja dzisiejsza randka też jest w stanie dobrze wychować ze mną te dzieci, że oboje jesteśmy na tyle ugruntowani we wszystkim, co dobre, że i na tyle jakby chcemy złotego świata od siebie odsunąć, że jesteśmy w stanie zrobić taką selekcję, czy odłączyć jakby to złe od tego dobrego, że jesteśmy w stanie też na takich ludzi wychować dzieci. Zresztą mówię, ale zapytaj kogokolwiek na ulicy, czy kocha samego siebie. Jacek dzwoni, odbiorę Jacka. Cześć Jacek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pozwolisz, że wejdę z tobą w taką krótką polemikę?
No dawaj, no.
Opowiem ci moją historię.
Masz 5 minut.
Filmowo, w 5 minutach zdążę. Poznałem taką osobę, która jest z całą pewnością protestantką dłużej niż ty. Uh-huh. Była jeszcze za czasów swojego męża. Jak się pewnie domyślasz, jest to dojrzała kobieta, starsza nawet od ciebie. Miałem z nią taki kilkumiesięczny romans. Uh-huh. I wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze?
Nie.
Znaczy, to mnie zastanawia. Zastanawia mnie to, że te wszystkie piękne frazesy tracą sens w momencie, kiedy trzeba się trzymać tych wszystkich zasad. A mianowicie ja coś takiego zauważyłem, przebywając w środowisku ludzi z, jak wy to określacie, ze zboru, tak? No po prostu ze wspólnoty, tak? Uh-huh. Że oni wszyscy są pełni tych jakby takich pięknych frazesów i tak dalej, dobrych idei na życie, ale w momencie, kiedy zostają tak sam na sam z kimś inteligentnym, a jednocześnie zdeterminowanym, żeby osiągnąć swój cel, i muszą wybrać pomiędzy swoimi zasadami a chęcią życia w określony sposób, czy też chęcią zachowywania się w określony sposób, to mają z tym potężny problem i się załamują.
Wiem o tym.
Oczywiście. I się załamują i odpadają po prostu. To mi trochę przypomina takie stado białych wilków gdzieś na Alasce. Białe wilki są bardzo piękne i w ogóle wielu ludzi się jakby zachwyca tamtym regionem świata i ten teren jest taki dziewiczy i białe wilki w ogóle są bardzo waleczne. One są waleczne tylko w jednej sytuacji, kiedy są w grupie. To są niesamowicie waleczne. A kiedy są same, to nawet boją się do człowieka podejść i zachowują się po prostu jak psy, jak kundle.
Bardzo dobre porównanie. Dlatego ja mówię, że tak, ja się z tobą zgadzam. Tu nie jest ważne, czy to jest zbór, czy to jest kościół ewangeliczny, czy to są Jehowi, czy to jest kościół katolicki, bo ja sobie zdaję sprawę, że wszystko inne, czy to jest człowiek wierzący, czy niewierzący, ludzie z zasadami to są tylko jednostki. To można, naprawdę, ja w swoim towarzystwie mogę policzyć na palcach dwóch rąk, nie? Osoby, które są dla mnie przykładem, które są mentorem dla mnie, ludzie starsi na przykład ode mnie, po ich życiu ja widzę, nie po tym, co mówią, tylko po ich życiu ja widzę, że to są ludzie, których ja chcę naśladować, nie? I ja się z tą całkowicie zgadzam, że to nie ma znaczenia, czy to są ludzie ze zboru, czy nie, bo tak, ewangeliczni czasami nawet są gorsi od katolików, bo nie dość, że chełbią się tym, że są lepsi od katolików, to jeszcze właśnie mówią bardziej gorliwie o Bogu, modlą się bardziej gorliwie do Boga, a postępują zupełnie inaczej. Całkowicie się z tym zgadzam.
A co do dzieci, to pozwól, że skwituję to tak dosyć enigmatycznie, nie odpowiadając ani tak, ani nie, ale myślę, że doskonale mnie zrozumiesz cytatem z takiego dosyć głośnego filmu Symetria. Tam jeden z bohaterów tego filmu w pewnym momencie powiedział do głównego bohatera, że życie nie ma sensu. Bo co myśli dziewczynka zgwałcona przez swojego ojca? Dla niej kończy się logika. I dlatego, że życie nie ma sensu, to ten sens trzeba mu nadać samemu. I to tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
To jest bardzo mądre. I Symetria jest mądrym filmem. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to bardzo polecam. Ta Izeris powiedziała, że żyć według zasady kochać bliźniego swego jak siebie samego i później Dorota powiedziała, zapytaj kogokolwiek na ulicy, czy kocha samego siebie, bo ludzie z tym mają większy problem, bardziej kochają innych ludzi niż siebie. Oczywiście. Ale to też wynika z tego, przede wszystkim myślę, wynika z tego, że bardziej jest, że prościej jest oceniać ludzi obok niż samego siebie. W sensie nad innymi to możesz pracować i mówić im, co mają robić, ale jeśli masz ten sam problem i ty miałbyś postąpić tak, jak nauczasz innych, jak pouczasz innych, to wtedy już się zaczyna nagle okazywać, że to wcale nie jest takie proste i że to może nie jest nawet tak do końca konieczne, a poza tym to dobrze mi jest tak, jak jest, nie? Więc po co mam cokolwiek zmieniać. Eugenes mówi, że jest Eugeniuszem, więc jest nim. To ładne jest imię. To fakt, że to jest ładne imię. Eugeniusz. Dobrze. Ja będę kończyła, ponieważ moja randka powiedziała, że macie dla mnie niespodziankę i ja muszę kończyć. Chcę kończyć, żeby iść do przyszłego ojca moich dzieci. Na koniec powiem tylko kawał, który mi kudłaty zapodał i może to jest suchar jakiś, ale chcę jakoś pozytywnie skończyć tą audycję. Może jeszcze przed kawałem powiem takie podsumowanie, żeby nie było. Ja nie jestem za tym, żeby ograniczać wczesnoporonność albo 72 po, albo jakkolwiek to nazwać, do użytku. Nie narzucam ludziom, że mają uprawiać seks i się rozmnażać. Nie narzucam, że szesnastki mają nie uprawiać seksu. Nie narzucam, że nie należy stosować prezerwatyw i wszystkiego takiego innego. Ja tego nie robię, ale robiłam w swoim życiu i wiem, że każdy ma różne etapy i do wielu rzeczy musi dorosnąć. Ja dorosłam i jestem z siebie dumna, że dorosłam do tego, że chcę być matką, tak? I jeśli jakaś kobieta nigdy do tego nie dorośnie, to no to jest przykre, że instynkt macierzyński się w niej nie rozwinął, nie? Bo to zazwyczaj wynika z czegoś, co się zdarzyło w jej życiu i że coś to musiało być na tyle traumatyczne, że ona się na to zamknęła. No. I to jest przykre, jak kobieta nie ma instynktu macierzyńskiego, bo kobieta po to jest przecież. Po to ma piersi, żeby karmić dziecko i po to ma pochwę, żeby te dzieci stamtąd wychodziły. Ale nie narzucam nikomu posiadania dzieci. Jeśli ktoś nie chce, to nie chce. Ja chcę bardzo, ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś nie chce, bo dla kogoś kariera jest ważniejsza czy coś. Dla mnie nie jest, ale rozumiem takie osoby. No. Aczkolwiek nie podoba mi się, że Unia Europejska wprowadza takie leki do obiegu. Nie podoba mi się, że zaleca tylko jeden preparat, bo tu musiało chodzić o duże pieniądze. To też mi się nie podoba. No i nie podoba mi się, ja to jednak nazwę, że to jest trochę promowanie, no, takiego stylu bycia. Marcin się ze mną nie zgadza, możecie się wszyscy ze mną nie zgadzać. Takie jest moje zdanie, że to jednak jest trochę promowanie. I Drota mówi, że można mieć instynkt macierzyński, ale używać mózgu i nie mieć dzieci. Czy każdy, kto jest głodny, rzuca się na wszystko, co jadalne? Jesteśmy ludźmi, a nie zwierzętami. Oczywiście zgadzam się. Ze wszystkim się zgadzam. I ja uważam, że jeśli się nie używa mózgu przy posiadaniu dzieci, to jest bardzo złe. Więc faktycznie, jak ktoś ma instynkt macierzyński daleko rozwinięty, ale no nie używa mózgu jak te wszystkie patologiczne rodziny, które rodzą po 14 dzieci bez żadnej możliwości utrzymania ich i tak dalej, to no to też nie jest dobre, no. Więc oczywiście, nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy ludźmi i używajmy mózg. Jestem jak najbardziej za tym. To jest tyle, co miałam do powiedzenia w temacie. W następnym tygodniu powiem o pani policjance, bo ten temat zajął mi wiele więcej niż myślałam. Mnie zajął całą taką. I chciałam się tym z wami podzielić. I na koniec kawał od Kudłatego. Co mówi obcy schodząc z górki? Tada! Nostromo! Dziękuję wam. A nie, przepraszam, jeszcze na koniec. Kiedyś Martin napisał wierszyk. A Becia nagrała eretyczną wersję tego wierszyka. I w tym właśnie dniu, 15 stycznia 2015 roku, ten wierszyk po raz pierwszy zaistnienie na antenie Enklawy. Wcześniej był puszczany na kontestacji, ale tylko w afterparty i nie był nigdzie nagrywany. A teraz pójdzie do obiegu w nagranej audycji. Autor Martin Lechowicz, wykonawca Becia Lechowicz. Posłuchajcie, jak Becia stęka w odzie do Hitlera. Wierszyk na potrzeby Martina, ale nie jego programu. Wersja erotyczna. My tu pamiętamy z grupą patriotów, że polscy wyborcy są zgrają idiotów, miau, i że trzeba zawsze bić sierpem i młotem, aż im spuchnie dupa czerwoną hołotę. Prawdziwa prawica wie, jak świat wygląda, że rządzą agenci oraz banda czworga. Prawdziwych wartości stoimy na straży i dlatego gej nam z gównem się kojarzy. Tata ma bić dzieci, mama ma gotować, syn być agresywny, a córka haftować. Prawicowe dzieci pilnie się uczymy, nie mieszając z dziećmi niepełnosprawnymi. Fu. Pamiętamy o tym, żeby podlać kwiatki i że Adolf Hitler niskie miał podatki. Więc kto Polak z nami krzyknie: wolność, własność, Adolf Hitler!